w ramach wykładów na temat jak pokonywać depresję. Mieliśmy przerwę w zeszłym tygodniu, chociaż na ten temat również troszkę mówiliśmy. Dzisiaj według programu mamy zapoznać się z tym jednym grzechem. Mam nadzieję, że wszyscy mają przy sobie egzemplarz Pisma Świętego. Potrzebny nam będzie Nowy Testament. Jeżeli ktoś nie ma, to może tam jeszcze z tyłu są wolne egzemplarze. Już nie ma, tak? Już nie ma, wszyscy wzięli. Ale u sąsiada można jeszcze skorzystać. Otwórzmy dzisiaj pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza. Stronica 1284. 1284. Pierwszy list do Tymoteusza. Czytamy tam pierwszy rozdział od wiersza 12 do 20. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, by zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość, dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni, czyli proroctw w starym przekładzie, staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Himeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Może jeszcze wiersz trzeci, czwarty, rozdziału następnego. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym. Oczywiście mowa jest o pierwszych dwóch wierszach, które opuściliśmy, o modlitwie, o wszystkich ludzi. Przed Bogiem naszym Zbawicielem, który chce, by wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Z tego fragmentu, który czytaliśmy, szczególnie z rozdziału pierwszego, chciałbym, żebyśmy na samym początku, we wstępie, zapoznali się z pewną postawą, jaka w tych słowach, jaką Paweł zdradza właśnie w tych słowach. Spójrzmy na wiersz 12 i wiersz 20. Apostoł Paweł sam o sobie powiada, że Bóg go uznał za człowieka godnego zaufania. Czy moglibyśmy tak powiedzieć o sobie? Czy nasi przełożeni lubią, gdy my tak o sobie mówimy? Oczywiście używamy jak najczęściej pokory. I to najczęściej tej zewnętrznej pokory, różnych form, aby jednak ludzie nie zauważyli tego, co naprawdę o sobie myślimy. Oczywiście, gdy myślimy o sobie dobrze. Ale my mówimy o depresji. Mówimy o stanach, w których się pojawiają w nas smutne myśli, myśli przygnębienia. Dlatego też na tę stronę naszą uwagę zwracam. Apostoł Paweł, z tego co dalej mówi, nie powinien tak, według naszego mniemania, skromnego mniemania, nie powinien tak mówić o sobie. Salomon powiedział w jednym chyba w powieściach: niechaj cię chwalą usta obce, nie twoje własne. A tymczasem Paweł sam siebie tutaj reklamuje, że Bóg go uznał za godnego zaufania i zlecił mu taką szczególną służbę. W 20 wierszu również widzimy, jak właśnie na bazie tego dobrego samopoczucia, tej pewności siebie, Paweł podejmuje takie najczęściej dla nas niezrozumiałe działanie. Oto jakichś dwóch ludzi, Hymeneusza i Aleksandra, oddał szatanowi. I to w tym celu, by zostali pouczeni przez ten fakt, by zostali pouczeni, iż nie wolno bluźnić. Tego nie będę wyjaśniał, o co tutaj chodzi, dlatego że to byłaby dygresja dosyć obszerna. W każdym razie w oparciu o moc Bożą, jak mówię w jednym miejscu, że tą mocą on może budować, a też może i burzyć. Nie chciałby burzyć. Bóg jest ogniem trawiącym, mówi nam inne miejsce Nowego Testamentu. Czasami Bóg burzy po to, aby czegoś nauczyć człowieka, by go ukarać i doprowadzić do pokuty, do upamiętania. I właśnie apostoł Paweł na podstawie Bożego polecenia tych dwóch ludzi ukarał. I ci ludzie, będąc w wielkich kłopotach, znajdując się potem w rękach szatana, mogli przeżyć pouczenie, że nie wolno bluźnić przeciwko świętym rzeczom. I Paweł by tego nie mógł zrobić, gdy był strachliwym apostołem, gdy był takim apostołem pokornym według naszego mniemania. Ale ponieważ miał zdumiewającą pewność siebie, dlatego też i mógł dokonywać takich czasami zatrważających rzeczy. Przyjrzyjmy się wierszowi 13. On właśnie uwzględnia to, co powinien był uwzględnić, mimo to, że przedtem byłem kim? Bluźniercą, prześladowcą, gnębicielem. Apostoł Paweł walczył z Kościołem Chrystusowym. Nawet walczył z samym Chrystusem, jak nam mówi 9 rozdział Dziejów Apostolskich, który opisuje nawrócenie Pawła. I Paweł mówi o sobie, że był bluźniercą. Ci też bluźnili dwaj. I były bluźnierca ukarał aktualnych bluźnierców. Spójrzmy. I miał prawo. I z tego powodu nie wpadł w zakłopotanie ani w depresję. Nie miał nawet wyrzutu sumienia. Właśnie chrześcijanie mają lekarstwo na problemy ludzkości. Dlatego, że Chrystus w nas tworzy z nas chrześcijan. Nie chrzest w kościele, nie przynależenie do jakiejkolwiek parafii chrześcijańskiej stanowi o naszym chrześcijaństwie. W tej chwili jest silny proces dechrystianizacji naszego społeczeństwa, szczególnie w Europie, w całej Europie. Ale właśnie Chrystus w nas daje lekarstwo na wszystkie problemy człowieka, również człowieka współczesnego. I Chrystus w apostole Pawle, w byłym bluźniercy, również dał lekarstwo, sposób, by tych dwóch bluźnierców opamiętać. Byłem prześladowcą, byłem gnębicielem. Saul. To jest jego stare imię. Tenże właśnie Saul był kierownikiem tej grupy egzekucyjnej, która Szczepana, pierwszego męczennika, ucznia Chrystusa, pozbawiła życia. I to poprzez kamienowanie. I właśnie Saul, apostoł Paweł późniejszy, pilnował, czy egzekucja się odbyła zgodnie z prawem i czy skazaniec naprawdę już nie żyje. Więc był prześladowcą i gnębicielem. Jechał do Damaszku po to, aby tam uczynić kres tamtemu zborowi, tamtej gminie chrześcijańskiej. I mimo to, że był takim człowiekiem, my wiemy, że do pracy, gdy piszemy nasze życiorysy, to staramy się ukrywać różne nieprzyjemne, czy ludzie starają się ukrywać różne nieprzyjemne momenty z naszego życia. Szczególnie ci, którzy wyszli z więzienia, to nie wiedzą, jak z tym problemem postąpić, bo potem na nich będą krzywo patrzeć już w dziale kadr. Jeśli ktoś miał jakieś potknięcie w życiu i to jest uwidocznione w jego życiorysie, to ten człowiek później uważa, bo na pewno mu nie powierzą jakiejś ważnej funkcji, odpowiedzialnego stanowiska. Będą mówić za plecami: uważajcie, bo on już nieraz okradł, więc teraz też może okraść. Czy nie tak? A tymczasem apostoł Paweł nie ma żadnych lęków z tego powodu, iż przeszłość jego była tak straszna. Przeszłość za człowiekiem się nieraz ciągnie i ciągnie. Bóg przebaczy, a ludzie pamiętają. Nawet gdy ludzie o tym nie wiedzą, to nasze sumienie nam o tym mówi. I coś nam ciągle przypomina naszą przeszłość, czy jakieś momenty z naszej przeszłości. Tymczasem Paweł, który o tym publicznie mówi, kim był, który ma świadomość swojej przeszłości, ten Paweł w tym samym momencie powiada: i Bóg uznał mnie za godnego zaufania. I to jest podstawa jego śmiałego działania, jego odważnego postępowania, jego jasno sprecyzowanej służby, mimo tak strasznej przeszłości. I właśnie chrześcijanie mają lekarstwo, dzięki Chrystusowi, mają lekarstwo na rozwiązanie problemów naszej przeszłości, ludzkiej przeszłości. Właśnie chrześcijanie mają fundament pod swoimi stopami. Fundament twardy jak skała. I stąd nie muszą się bać podczas boju. Wiem, jak trudno jest walczyć na grząskim gruncie. I właśnie chrześcijanie nie walczą na grząskim gruncie. Mają solidny fundament, mimo świadomości tego, kim byli w swoim osobistym życiu. 15 wiersz powiada nam, że Paweł zalicza siebie do pierwszej kategorii grzeszników, a nawet mówi, że jest pierwszy z grzeszników. Chrystus na ten świat przyszedł, by zbawić grzeszników, i z nich ja jestem pierwszy. My zawsze, gdy chodzi o nasz grzech, to staramy się go zbagatelizować, pomniejszyć. Gdy chodzi o naszą grzeszność, staramy się uczynić siebie jak najmniejszym w tych kategoriach. Inni są zawsze więksi jako grzesznicy. Ja to taki zły to nie byłem. I mamy całą masę argumentacji. O tym będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Czasami jest druga skrajność, że ludzie mają jakieś chwile w swoim życiu, gdy się straszliwie oskarżają. I ciągle się oskarżają. Apostoł Paweł tutaj nie użył żadnej z tych skrajności. Ani nie pomniejszył siebie jako grzesznika, ani też nie w jakimś porywie rozpaczy woła, że jestem największy grzesznik i wpadał wręcz w szaleństwo z powodu tej świadomości. Nie. Zupełnie na trzeźwo i spokojnie stwierdza, że Jezus przyszedł zbawić niesprawiedliwych, uzdrowić niezdrowych, lecz właśnie do chorych, właśnie do grzesznych przyszedł, aby ich uratować, ich uzdrowić. I ja jestem w pierwszym szeregu tych grzeszników, bo prześladowałem Kościół Boży. I po tym wstępie chcę, abyśmy zwrócili uwagę na nakaz, jaki apostoł Paweł dał Tymoteuszowi. W 18 wierszu Paweł mówi, że Tymoteusz jako chrześcijanin ma staczać dobry bój. A więc nasze życie jest bojem. Jest bojem i o tym dzisiaj będziemy mówić, dlatego że dochodzimy teraz powoli do tematu. Ale 19 wiersz nam mówi, co Tymoteusz powinien zachować. Powinien ciągle utrzymywać w równowadze. I przyjrzyjmy się w 19 wierszu. Wiarę i dobre sumienie. Zachowując wiarę oraz dobre sumienie. Niektórzy ludzie odrzucili dobre sumienie i stali się rozbitkami w wierze. A więc musi być równowaga. I wiemy, że jeżeli jedziemy na motocyklu, nie daj Boże, z dużą szybkością i nam w przednim kole dętka pęknie, albo wystrzał nastąpi, to jest pewna śmierć. A jeśli nie, wywrotka i trudne do opisania skutki. Muszą obydwa koła być sprawne. I właśnie jeżeli ktoś odrzuci dobre sumienie, to nawet mając swoją wiarę, stanie się z tą właśnie wiarą rozbitkiem. Będzie jak bez steru, kręcąca się wokół łódź, dryfująca łódź i właściwie trudno jest utrzymać pożądany kierunek. A więc musi być równowaga w naszym chrześcijańskim życiu. Musi być równowaga, byśmy nie popadli w stany, których byśmy nie chcieli mieć. Byśmy nie byli rozbitkami w naszym chrześcijańskim życiu. To właśnie musimy zachować i wiarę, i dobre sumienie. Co to jest wiara w takim razie? Najlepszą definicję wiary znajdziemy nie w katechizmie, nie w książkach teologicznych, lecz znajdziemy w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków w 1 wierszu. List do Hebrajczyków, tego nie musimy wszyscy otwierać, mówię do tych, którzy jeszcze nie znają Słowa Bożego, a jeżeli ktoś by zapomniał, to może sobie przypomnieć, jest to rozdział 11, rozdział o mężach, niewiastach wiary. Stronica 1307. I tam jest powiedziane, czym jest wiara. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc wiara jest pewnością, jest przeświadczeniem, jest dowodem, mówi nam poprzedni przekład, dowodem rzeczy niewidzialnych. Jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Nie będę teraz robił wykładu na temat wiary, bo to by trzeba było przynajmniej godziny, żeby to omówić dokładnie. Ale tylko chcę pewne sprawy zasygnalizować. Nowy Testament mówi o różnych rodzajach wiary. Na przykład jest wiara, którą mają demony. List Jakuba o tym powiada, że demony wierzą, iż Bóg istnieje. A więc są czasami lepsze niż ludzie. I są jeszcze lepsi niż ludzie, bo i drżą. Wierząc, że Bóg istnieje, drżą przed tym Bogiem. A człowiek, wiedząc, że Bóg istnieje, nie drży. Nie drży, nie zastanawia się na tym tak bardzo, nie liczy się z tym w swoim codziennym życiu. Dopiero później, gdy trwoga, to zaczyna też i do Boga się uciekać. Jest wiara wielka, wiara mała, wiara żywa, wiara martwa. I można by było o niej mówić, ale chcę powiedzieć, że również jest wiara ludzka i wiara Boża, czyli wiara ludzkiego rodzaju. Wiara, która polega na akceptowaniu, na przejawianiu zgody, czyli akceptacji intelektualnej, chociaż akceptacja znaczy również przyjęcie, a przyjęcie to nie jest tylko zgoda intelektualna, to jest również działanie. Ale najczęściej właśnie ludzie zgadzają się, dlatego że uważają, iż to jest dobre, ale tym się zbytnio nie przejmują i tego w swoim życiu nie wprowadzają w czyn, w działanie. I to może być wiara tak zwana intelektualna. I ona niczego ludziom nie przyniesie, bo będzie w końcu martwa. Ale właśnie ta Boża wiara, o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii Marka, 11 rozdział, wiersz 24. Ta Boża wiara, wiara, która z Boga pochodzi, którą Bóg w nas tworzy, ona się rodzi w człowieku tylko wtedy, gdy ten człowiek z dobrym nastawieniem, z modlitwą, czyta Pismo Święte, szczególnie Nowy Testament. W inny sposób w człowieku wiara ta Boża nie urodzi się. Nasionami dla tej pewności są obietnice Boże zawarte w Nowym Testamencie. I nie ma innego sposobu. Jeśli ktoś nie czyta Słowa Bożego, nie czyta z tęsknotą, z pragnieniem, z modlitwą, to też i to Słowo będzie dla niego puste, będzie literą. A gdy właśnie czyni to z nastawieniem, czyni to z modlitwą, wtedy Duch Święty to Słowo w nim ożywia. Nie literę, lecz Ducha w nim przejawia tego Słowa. I to Słowo zacznie w nim rodzić wiarę. Tę właśnie pewność. Pewność rzeczy, których się zaczyna człowiek spodziewać. Zaczyna rodzić przeświadczenie wewnętrzne. Dowód wewnętrzny zaczyna się pojawiać. Rzeczy niewidzialnych. I najlepiej jest sprawdzić to, co teraz powiedziałem. Nie rozmyślać na tym za długo, sprawdzić. Dlatego zaopatrz się w Nowy Testament i zacznij to właśnie czynić. Z modlitwą, z prawdziwym szukaniem żywego Boga. Z prawdziwości tego, co w tej chwili jest mówione. A ja to mówię w oparciu nie tylko o własne doświadczenia, ale mówię w oparciu o Nowy Testament, Słowo Boże, które też o tym mówi, iż wiara jest, pojawia się ze słuchania Bożego Słowa. Ale teraz ta wiara, w języku greckim jest to wyraz, który implikuje, iż ta pewność, to przeświadczenie jest związane z osobą. Nie z jakąś rzeczą, nie z jakąś ideą, lecz z konkretną osobą. I pomyślmy przez chwilę. Możemy wierzyć różnym rzeczom, różnym zjawiskom. Potem wręcz możemy nawet działać automatycznie, bo wiemy, że gdy zrobimy to, to zadziała tamto. Ale to, o czym teraz mówimy, ta właśnie wiara, którą mamy zachowywać, ona jest związana z osobą. Nie można wierzyć i tylko wierzyć. Trzeba wiedzieć, komu się wierzy. I gdzie spotykamy ludzi, którzy naprawdę wierzą. Wierzą w różne rzeczy, w różne osoby. A potem, gdy się kolejno zawodzą, to są bardzo ostrożni i gdy wreszcie trafiają na Jezusa, to podchodzą z wielkim krytycyzmem, bo już się tyle razy sparzyli. A właśnie trzeba było zacząć od Jezusa. I właśnie Jezus, który jest początkiem i końcem wiary, mówi nam z kolei 12 rozdział Listu do Hebrajczyków, pierwszy, drugi, trzeci. Właśnie Jezus jest jedynie godny zaufania. Więc Jezus jest jedynie tym, który sprawia w nas tę wiarę. I ona musi być z Nim związana. I jeśli teraz chciałbyś mieć tę równowagę, ten balans w swoim życiu i zachowywać, jako chrześcijanin, zachowywać wiarę i dobre sumienie, to ta wiara nie może być ludzkiego rodzaju. To musi być Boża wiara. To nie może być wiara sama w sobie. To musi być wiara złączona z konkretną osobą. Dopiero wtedy to zacznie działać. Inaczej będziesz rozczarowany i to nie będzie w twoim życiu skuteczne. Chciałem takiego użyć przykładu. On jest nam wszystkim znany dobrze. Był kiedyś człowiek, którego opisuje nam Księga Dziejów Apostolskich i połowa tej księgi jest jemu poświęcona. Jest mowa o apostole Piotrze. W tej chwili otworzyłem rozdział 10 tej właśnie Księgi Dziejów Apostolskich, stronica 1181. Ten człowiek wychował się w rodzinie religijnej, w rodzinie jakiegoś palestyńskiego rybaka. Ten człowiek był przyzwyczajony do tego, że Bóg jest niewidzialnym, że Bóg jest żywy, konkretny. O tym mu ojciec opowiadał, o tym też i mówiono w synagodze, w świątyni. I ten człowiek kiedyś zaufał komuś. Zaufał Jezusowi z Nazaretu. uczynił go swoim mistrzem. Gdy brat jego przyprowadził go do Chrystusa, Piotr poszedł za Jezusem i trzymał się go, aż się zaczął zawodzić na swoim mistrzu. Gdy ten mistrz odrzucił propozycję, aby uniknąć Jerozolimy i śmierci tam, gdy ten mistrz nie chciałby się uzbroić i mieczami walczyć, gdy na niego przyjdą, bo chcieli go pojmać, gdy zobaczył, jak ten mistrz pozwolił się tak haniebnie zdradzić, gdy zobaczył, że ten mistrz pozwala, by bito go w twarz, by sobie robiono z niego drwiny, i ten Piotr w tak krótkim czasie, w ciągu kilkudziesięciu godzin, całkowicie stracił zaufanie do tego, za kim chodził 3,5 roku. I teraz, gdyby Piotr miał tak dalej żyć, przecież to byłby wiecznie przygnębiony człowiek. Czyż nie tak? Jakież miałby on wyrzuty swego sumienia, jakby rzucało nim na lewo i na prawo, bo to stał się odstępcą religii Mojżesza i teraz ani ci go nie chcą, ani tutaj nie warto żyć. Cóż robić ze sobą? Na szczęście to się nie skończyło w tamtym momencie, bo wystarczyło jedno spojrzenie Pana Jezusa, gdy schodził po schodach na dziedzińcu arcykapłana i spojrzał na Piotra, spojrzał długo i wymownie. I Piotr wtedy zrozumiał tę wymówkę i gorzko płakał. Właśnie ten płacz go uzdrowił. Ten płacz, ta masa łez w wyniku spojrzenia osoby, która go zawiodła i którą on w końcu zawiódł, bo się zaparł. Ten płacz go uzdrowił. Ten Piotr, nawet gdy potem poszedł ryby łowić, już się przystosowywał do życia po staremu. Jednak ten Piotr był już wewnętrznie jakiś taki uzdrowiony, bo gdy zobaczył Pana Jezusa na brzegu jeziora i poznał, że znów mistrz tam jest, siedzi, przygotowuje im posiłek, to wiemy, że nie czekał, aż łódź dobije do brzegu, ale pobiegł i pierwszy przed łodzią przybiegł do mistrza. I ten Piotr właśnie teraz, gdy już nie ma mistrza, ten Piotr jest zdany sam na siebie, a znamy jego charakter, że był bardzo chwiejny, był bardzo porywczy, a zarazem też i niestały. Ten właśnie Piotr teraz ma coś ważnego do zrobienia, a on o tym nie wie. Ale Bóg o tym wie. Mówiliśmy, iż Paweł mówi o sobie, że Bóg uznał mnie za godnego zaufania. I oto Bóg teraz chce Piotrowi zlecić zadanie. Czy Piotr będzie godny zaufania? No nie, bo przecież wiadomo, ile razy on tam zrobił, a potem się zaparł. To raczej nie, raczej wziąć tam jakiegoś innego, który się jeszcze nie splamił takimi brzydkimi rzeczami. Ale właśnie tego, który się zaparł swego mistrza, jedynego, który się zaparł, jeden zdradził, a drugi się zaparł. Właśnie jego Bóg chce posłać do specjalnego zadania. I teraz co zrobić, żeby Piotr przejawił wiarę, tę pewność. I tutaj czytamy właśnie o wierszu 9 i niżej, że w czasie, gdy pewni ludzie już byli w drodze, i Bóg o tym wie, w tym czasie Piotr wyszedł na dach, czy tam na taras, aby się modlić. I odczuł głód, chciał jeść. A z dołu dochodziły już bardzo miłe zapachy, bo tam mu przecież posiłek przyrządzano. I nagle Bóg ukazał mu w widzeniu wstępujący przedmiot, jakby wielkie lniane płótno, wiersz 11, a w nim były wszelkie czworonogi, płazy ziemi, ptactwo niebieskie. I Piotr, patrząc na to, wiedział, że to jest rzecz nie do konsumpcji. Bo Mojżesz zakazał, Bóg przez Mojżesza zakazał takich rzeczy. On się w tym wychował i wie, że tych rzeczy nie wolno jeść. A tu się głos odzywa. Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr odpowiada zgodnie z prawdą, która w nim była. Przenigdy, Panie. Proszę bardzo. człowiek ma wolną wolę. Bóg mówi jedz, a on mówi przenigdy, Panie. Piotr nie ma wątpliwości, kto do niego mówi. On wie, że to mówi Pan. To mówi Bóg. I mówi przenigdy. Bo się jeszcze nigdy nie skalałem jedzeniem rzeczy nieczystych. Nie jadłem nic takiego, co byłoby skalane, nieczyste. I Piotr konfrontuje teraz swoją postawę, swoją religię, swoją religijność, swój pogląd na Boga i świat. Konfrontuje teraz z Bożym rozkazem. Przenigdy. Czy Piotr by był zgodny zaufania, żeby zrobić tamtą pracę, którą Bóg przewidywał? A oto do niego idą poganie, wysłannicy setnika rzymskiego. I on też powie, przenigdy, panowie. Żaden Żyd nie będzie z poganami obcował, przebywał, rozmawiał nigdy. Czyli będzie niegodny zaufania. Ale właśnie Bóg uczy Piotra wiary. Zaufania, wiary związanej z osobą, która mówi nawet rzecz przeciwną naszym przyzwyczajeniom, przeciwną nam samym. 17 wiersz powiada, że Piotra dręczyła niepewność. 17 wiersz. Niepewność miał. A więc Bóg wywołał niepewność w Piotrze. Co mogłoby to widzenie oznaczać? W tym czasie tamci przybyli już, byli na dole. 19 wiersz powiada, iż Piotr się jeszcze zastanawiał, a tamci wysłańcy już byli na dole, już rozmawiali z Szymonem. Szymon Garbarz, też Szymon. I w tym czasie, gdy Piotr się zastanawia, Duch Boży mówi: oto szukają cię trzej mężowie. Wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. I znów telegram, Boże polecenie. I Piotr musi przejawić wiarę. Tutaj już został troszkę przeorany tym widzeniem i tą walką swoją z tym Bożym głosem. I to był dla niego szok. On się na tym zastanawiał, miał niepewność. I nagle mówi mu Duch Święty, zejdź na dół, tam są trzej mężowie, udaj się z nimi bez wahania, a więc będzie miał powody do wahania. Bo ja ich posłałem. I zszedł. Oni mówią o setniku Korneliuszu, a więc już pierwszy wyraz setnik, to już kładzie sprawę zupełnie. Korneliusz, o! Żeby to był jeszcze jakiś Żyd, a to nie, to w ogóle to nie ma. Ale Piotr się nad tym wszystkim zastanawia. I nazajutrz wstał i poszedł z nimi. I tam przemówił, dalej już tego nie będziemy czytać, dalsza część tego rozdziału mówi, przemówił i w trakcie tego przemówienia Duch Święty tych ludzi ogarnął. Przeżyli nawrócenie, przeżyli chrzest Duchem Świętym, Piotr potem ich ochrzcił. To byli pierwsi poganie, którzy po Żydach, po uczniach Chrystusa wybranych spośród narodu izraelskiego, pierwsi poganie, którzy się nawrócili. Właśnie Piotr został do nich posłany. Ale Bóg musiał nauczyć go wiary. Wiary złączonej z nim samym. I ta wiara może burzyć nasze wyobrażenia. Ale gdy my zaufamy, to ta osoba, której ufamy, wszechmogący Bóg, prawdziwy Bóg, objawiony w Jezusie Chrystusie, wykona przez nas swoje dzieło, swoje zadanie. I teraz chcę, abyśmy pomyśleli przez chwilę. Jeżeli człowiek poprzez wiarę otrzymuje tak ważne rzeczy, znamy takie wersety. Posłuchajmy przez chwilę. Albowiem tak Bóg świat umiłował, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto... Jak dalej? Kto wierzy. wierzy weń, w Niego, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc jeżeli wiara daje nam żywot wieczny, to więc razem z tym życiem wiecznym daje nam uwolnienie od wszystkich problemów, od wszystkich kłopotów. To czemuż apostoł Paweł jeszcze mówi o dobrym sumieniu? Bo w ramach żywota wiecznego jest również czyste sumienie, czy nie tak? Apostoł Piotr mówi w Dziejach Apostolskich w jednym z swoich przemówień, że Bóg wiarą oczyścił ich serca. Więc ta wiara daje mi zbawienie. Ta wiara oczyszcza moje serce. Więc wiara mi wystarczy. Po cóż jeszcze dobre sumienie? Gdzie nie Pan Jezus powiada, że kto wierzy, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, a więc wierzyć komuś, nie temu, co mówię, ale temu, który mnie posłał, ma wieczny żywot i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. A więc ta pewność, ta wiara, wiara Bogu, daje nam życie wieczne. Dlaczego apostoł Paweł mówi, że jeszcze ta wiara musi współpracować z dobrym sumieniem? Te dwa elementy, te dwa koła muszą cały czas działać. Czy nie wystarczyłoby jedno koło, koło, które nam daje wieczne życie? I właśnie ponieważ jest pewna prawda, jest pewna sprawa, które musimy uwzględnić w naszym codziennym życiu, w naszym chrześcijańskim życiu. Dlatego też i apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza, zachowując wiarę i dobre sumienie. Chrześcijanie, którzy otrzymali przez wiarę żywot wieczny, życie wieczne, zbawienie, mają nadal problemy w swoim życiu. Te problemy wynikają z tego, że jest to bój wiary. Że ta wiara im dała pewne posiadanie, będziemy o tym mówić w drugiej części, ale my w naszym życiu toczymy bój wiary. Apostoł Jakub w swoim liście powiada, że nasza wiara jest doświadczana, jest próbowana przez Boga, jest doświadczana, by dała dzieło doskonałe. Jest to bój wiary. I właśnie szatan, tych, którzy tę wiarę posiedli, którzy taką właśnie Bożą wiarą się posługują, którzy przez tę wiarę otrzymali pewność przebaczenia swoich grzechów, wiedzą, że są Bożymi dziećmi, mimo że ich przeszłość była straszna, została ona przez ich wiarę oddalona jak wschód od zachodu słońca, dlatego że ich wiara była skupiona na Bogu, który im to wszystko przebaczył. Jednak ci ludzie są obiektem działania szatana, naszego przeciwnika. I on, wykorzystując nasze sumienie, chce wprowadzić nas w stan nieszczęśliwości. Abyśmy byli chrześcijanami, dziećmi Bożymi, ale nieszczęśliwymi. I to jest jego fortel. Jego sposób, i jemu to się udaje, i to bardzo bardzo często mu się udaje. Na przykład ktoś przeżyje nawrócenie, wyzna, że Jezus jest jego Panem, wyzna, że jego grzechy zostały przebaczone, ma radość zbawienia, pewność zbawienia, to, o czym uczy Nowy Testament. I diabeł mu tego nie odbiera, ale przypomina mu jakiś grzech z jego przeszłości. Ale tyś wtedy tam zrobił to i to. I ten grzech mu odmaluje. I grzech prawdziwy. Tak, Pawle, ty jesteś godny zaufania, ale pamiętaj, że Szczepan z twego powodu zginął. Już ręce Pawłowi by opadły. Hymenuszu, Aleksandrze, no, upamiętajcie się, dajcie spokój już. I nic więcej. A ci jak bluźnili, tak dalej będą bluźnić. Bo właśnie wspomnienie tego Szczepana, jego zakrwawionej postaci całej, Pawła zupełnie rozłożyło. I nie był w stanie użyć swojej mocy, Bożej mocy, swego Bożego autorytetu w swojej służbie. I właśnie mając wiarę, mając świadomość powołania swego, ale sumienie jego zostało w tym momencie poruszone przez przypomnienie przeszłego grzechu. I już ta wiara jest jakby na uwięzi, już jakby nie mogła działać, jakbyśmy mieli kocioł parowy napełniony parą i mieli wykonać pracę, ale ktoś nam tam wziął i otworzył kurek i para zaczęła uchodzić i ciśnienie zaczęło spadać i pracy tej nie można było wykonać. Czasami diabeł wykorzystuje jakiś grzech, który przez naszą nieuwagę, przez brak czujności wykonamy. Grzech z przeszłości, który popełnimy, wykonamy. Oto ktoś na przykład bardzo lubił alkohol i to było jego nieszczęściem osobistym, rodzinnym. I żył w oparach dymu tytoniowego, w oparach alkoholu i to był jego normalny byt. Ale stał się chrześcijaninem, nawrócił się i również z tych więzów został uwolniony. I zmieniła się atmosfera duchowa i fizyczna w jego domu. Ale właśnie w wyniku różnego rodzaju pokus i zachodów szatana, zupełnie przez nieuwagę, a też i w pewnym swoim takim duchowym, oziębłym już stanie, którego nie zauważył, tak sobie uświadomił, że oto on ma w ręce płonący papieros i to jego usta zapaliły go. I taki zdumiony, on to wykonał. No tak, przypomina sobie, poczęstowano go, zapalił, dalej rozmawia, ale stwierdza i wraca do niego głód nikotynowy. I w tym momencie on teraz nie wie, zdusił to i się zastanawia, czy on jest zbawiony, czy nie jest zbawiony. Czy Bóg mu te grzechy przebaczył, go uwolnił, czy też nie. I jest teraz zakłopotany. Wiarą dalej ma. Ale sumienie jego już jest teraz naruszone. On teraz nie wie, co sądzić o tym, czy jest nowym stworzeniem, czy nie jest nowym stworzeniem. I przychodzi do duszpasterza i opowiada całą sytuację. Duszpasterz go pyta, jak się wtedy czułeś, jak wtedy było z twoją modlitwą, z czytaniem Słowa Bożego, nie miałem czasu. Byłem taki zagoniony, w domu były takie jeszcze też kłopoty, nieszczęścia. I w ogóle byłem zapracowany, nawet nie miałem czasu iść na bożeństwo. No właśnie. Ty osłabłeś, twoja czujność osłabła, i wtedy ten grzech z przeszłości, przeszły stary grzech, nagle odrodził się, wrócił. Bo stary Adam, zamiast umrzeć na krzyżu z Chrystusem, oto zmartwychwstał i znów mu się zachciało po staremu żyć. Ale powiedz mi, czy teraz właśnie ty chciałbyś, aby Bóg ci ten grzech przebaczył? Tak, on mi to już zaraz przebaczył. Ja to zaraz wyznałem, wróciłem do domu, przeprosiłem. Powiedziałem, Panie, i on mi przebaczył. A więc w czym rzecz? Żeby to więcej do mnie nie wróciło. I wtedy otrzymał konkretne 3 wskazówki. Po tygodniu, po 2 tygodniach melduje, tak jest, działa. Panuje cały czas nad wszystkim, całą sytuacją duchową. Diabeł jest cały czas na odległość ode mnie. Działa, jest skuteczny. I co zrobić, ażeby właśnie nasze sumienie, to przednie koło w naszym motocyklu, żeby nam nie wystrzeliło. I nasza wiara będzie mocna, ale nasze sumienie nam wystrzeli. Co zrobić, aby się tego strzec? Trzeba wiedzieć, czyja to jest robota, czyja to jest praca. Że mamy przeciwnika, który nam gwoździe rozrzuca po naszej szosie i chce, żebyśmy gumę złapali. Wiedz o tym, dlatego bądź czujny. Widziałem takie rysunki satyryczne, gdy ktoś sobie duży magnes powiesił z przodu i wolno jechał, że magnes zdąży wyłapać wszystkie gwoździe. Bądź czujny. i nie bój się, ale bądź czujny. A po drugie, trzeba znać Boże zasady przebaczania grzechów. Trzeba znać zasadę, na jakiej ta opona się trzyma, tej obręczy, że to powietrze to nie jest takie wolne jak tutaj wokół nas, ale ono do pewnej atmosfery zostało sprężone dzięki tej gumie. Trzeba znać zasady. I gdy my znamy te zasady, też potem wiemy, że dętka jest pewna, zakładamy i jedziemy z szybkością, jaką nam potrzeba. Bo napotykamy ludzi, chrześcijan, którzy mając wiarę, czytając Boże Słowo, czuwając, cały czas są jednak jakimś swoim grzechem albo ciągle maltretowani, do niego czują pragnienie i ciągnie ich do tego grzechu, albo go popełnią i potem mają wyrzuty sumienia, albo też ci ludzie mają jakieś wspomnienia w swojej przeszłości. I ci ludzie się coraz więcej modlą, poszczą, modlą, a to im nie przechodzi. Czasami przechodzi, a czasami nie przechodzi. Jeżeli nie przechodzi, to mam radę. Przestań się modlić, a zacznij myśleć. Nie zawsze pomaga sama modlitwa. Biblia powiada, abyśmy się modlili bez przestanku. Ale to wcale nas nie zwalnia od myślenia. O czym należy myśleć? W Ewangelii Mateusza w rozdziale 1, wierszu 21, anioł powiedział o Jezusie Chrystusie tak. Nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Zanim się Jezus narodził, Bóg już przepowiedział, jakie będzie jego zadanie. Jego imię będzie Jehoszua, znaczy Bóg Zbawiciel, Mateusz 1, rozdział 21 wiersz. Bóg Zbawiciel, bo on zbawi, uratuje lud mój od grzechów tego ludu. Że Bóg się tym grzechem, w ogóle grzechem jako zjawiskiem zajął. Jezus w tej sprawie przyszedł i czegoś dokonał. Więc teraz moja modlitwa nic więcej nie zrobi, ponadto, co Jezus już wcześniej zrobił. Trzeba się przestać modlić, a trzeba zacząć myśleć o tym, co Bóg zrobił z moim grzechem, z moimi grzechami, z moim grzechem. A dopiero potem się będzie można modlić już w sposób właściwy. I wiersz 21 tego drugiego listu do Koryntian, 5 rozdział, mówi nam tak. Bóg tego, który nie znał grzechu, czyli Jezusa, za nas grzechem uczynił. W jakim celu? Abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą. Bóg uczynił grzechem tego, tę osobę, która nie znała nigdy grzechu, bo się bez grzechu narodziła. Jezusa Chrystusa. Czyś pomyślał o tym kiedyś, drogi przyjacielu, że Jezus został uczyniony grzesznikiem. Mało. Grzechem. Za cały rodzaj ludzki. Że najgorszy grzech, jaki tylko człowiek wyprodukował, spoczął na Jezusie. Jak się brzydzisz dzisiaj takim czy innym człowiekiem. I nieraz widać to obrzydzenie, jakim ludzie obchodzą jakiegoś pijaka czy innych. To właśnie ten grzech tego obrzydliwego człowieka był na Jezusie. Dlatego nic dziwnego, że nam mówi księga Izajasza, rozdział 53, że Jezus miał taki wygląd, iż się od nim odwracało twarz. Tak tam jest napisane. Izajasz 53. Krótki rozdział, ale właśnie mówiący o śmierci Jezusa. I to 7 wieków przed Jego śmiercią jeszcze, przed Jego narodzeniem. Miał wygląd taki, że się od Niego twarz odwracało. Bo On stał się Twoim grzechem, naszym grzechem. I to za nas, za mnie, za Ciebie. I on zajął nasze miejsce po to, byśmy się my w nim mogli stać Bożą sprawiedliwością. I jeszcze jedno miejsce, pierwszy list Piotra, rozdział drugi. To chyba będzie drugi list Piotra. Zaraz zobaczę. Nie, jednak chyba pierwszy raz skrócę. Tak, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, wiersz 24. Może wiersz 22 wcześniej. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w jego ustach. I wiersz 24. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. A więc on nasze grzechy zaniósł na krzyż, abyśmy my, umarłszy dla grzesznego życia, żyli dla Bożej sprawiedliwości. Co to jest grzech? Bo właśnie sumienie jest oskarżane, sumienie, które jest naszym prokuratorem wewnątrz nas, i ono nam nie mówi, co jest dobre. Ono nam mówi, co jest złe. Czy nie tak? Prokurator nigdy nie mówi, co jest dobre. On zawsze szuka argumentów, aby udowodnić winę tego, którego chce oskarżyć. I nasze sumienie nas ciągle oskarża. Nie rób tego, źle zrobiłeś. Ale z kolei nas nie zachęca do rzeczy dobrych. Tylko przez zaprzeczenie my wiemy, co będzie dobre. Nie zrób tego, więc należy zrobić przeciwieństwo, żeby było dobrze. Więc to jest prokurator wewnątrz nas. Boży prokurator, który nas chroni wewnątrz nas, chroni nas przed złem. Natomiast grzech jest to nieposłuszeństwo objawionej, znanej nam woli Bożej. I wyrazy hebrajskie czy greckie mówią, iż jest to przekroczenie prawa Bożego, Bożego polecenia, że jest to również chybienie celu, do którego Bóg nas przeznaczył i stworzył, że jest to pobłądzenie. Jednym słowem, jest to nieposłuszeństwo i bunt wobec samego Boga. I właśnie dla tego grzechu Chrystus na tę ziemię stąpił i ten grzech, cały ten grzech Jezus wziął na siebie, za nas grzechem się stał. I teraz co ja mam zrobić, gdy moje sumienie mnie oskarża? I ono konkretny grzech, ten jeden grzech mi wskazuje i wypomina. Co mam zrobić? Jeżeli nigdy jeszcze nie przeżyłeś przebaczenia wszystkich twoich win i twoich grzechów, to wiedz, że musisz to przeżyć. Bóg nam grzechów nie przebacza na raty. Bóg nam grzechy przebacza raz. I tym się właśnie różni nauczanie apostolskie od nauczania wielu, wielu kościołów chrześcijańskich. Różne kościoły chrześcijańskie stworzyły teologię, i one też są różne, w których grzechy się permanentnie przebacza i człowiek cały czas nie jest pewny, czy generalnie jest czysty. W pewnym odcinku, tak, on został oczyszczony za pewien odcinek swego życia, ale te grzechy się ciągle gromadzą i musi znów odcinek przyjść i zaliczyć oczyszczenie, i ciągła jest niepewność generalnego oczyszczenia. Człowiek potem umiera i sprawę z grubsza załatwił, jak mógł najlepiej, ale jeszcze rodzina za niego załatwia sprawę, dlatego że nie ma pewności, że nawet po śmierci ten człowiek już jest czysty. Tylko nieliczni mogą liczyć na to, że będą czystymi, uznani za czystych zaraz po swojej śmierci. Czy nie tak jest? I to jest niebiblijne nauczanie, nie chrystusowe, nie apostolskie. Nowy Testament mówi o nawróceniu. A nawrócenie oznacza porzucenie swojej starej drogi, grzesznej drogi życia. Porzucenie, niech przestępca porzuci swoje grzeszne... Może otwórzmy ten werset, taki już to jest tekst klasyczny dla tej sprawy, gdyby ktoś szukał definicji nawrócenia, oczywiście one istnieją, ale najlepiej znać jakiś werset biblijny. Izajasz, rozdział 55. Izajasz 55, stronica 802. 802. Oczywiście to jest temat sam w sobie, ja nie mam zamiaru go teraz omawiać. Nawrócenie, odrodzenie i bardzo obszerny zresztą. Izajasz 55, 802, wiersz 7. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, by się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Nie chodzi o ateistę, w sensie bezbożnym, ani jakiegoś innego, który Boga nie uznaje. Przestępca nie chodzi o jakiegoś rzezimieszka. Te wyrazy, które tu są użyte, to jest mowa o każdym zwyczajnym człowieku. Bezbożny ten, który żyje bez Boga, choćby nawet imię Boże wymawiał codziennie. Ale żyje bez Boga, praktycznie w swoim życiu. Przestępca to ten, który chybił Bożego celu, który przekracza Boże prawo. A więc mowa jest o tobie i o mnie. Więc co ma zrobić ten bezbożny? Ma porzucić swoją drogę, sposób życia oraz swoje zamysły. To jest zmiana w swoim myśleniu. Ma się zwrócić, nawrócić do Boga żywego, a więc zmienić kierunek swojej drogi. A Bóg się nad nim zlituje, to jest właśnie łaska, miłosierdzie, przebaczenie i odpuszczenie. Bóg jest hojny w odpuszczeniu. I cały Nowy Testament właśnie o tym mówi. I na przykład pobożny Nikodem, który nie wiedział, co zrobić, oto ma wiarę taką, jaką go wdrożono, wprowadzono, ale coś czuje w swoim sumieniu, że nie jest tak. I w nocy idzie do Pana Jezusa i pyta. A słyszy odpowiedź jaką? Musicie się na nowo narodzić. Ale Panie, no ja jestem już stary, to jest niemożliwe, żebym się jeszcze raz stał dzieckiem i jeszcze raz żył. Nie, nie. Ale właśnie teraz, na nowo, z Ducha Świętego, z wody, z Bożego Słowa, ma się na nowo narodzić, jako Boże dzieło w twoim osobistym życiu. I nowe narodzenie jest centralnym tematem Nowego Testamentu. I to jest Boże dzieło w nas. I w tym momencie, w momencie nawrócenia, mamy przykład apostoła Pawła, on się na raty nie nawracał. W jednej chwili, 9 rozdział Dziejów Apostolskich opisuje jego nawrócenie. W jednej chwili apostoł Paweł stał się Bożym dzieckiem. Wiedział, kim jest. W ciągu 2-3 dni już w synagogach głosił Chrystusa. Bez żadnego przygotowania teologicznego. Czyż nie tak? To jest nawrócenie, które dzieje się w życiu człowieka. Wewnętrzna, natychmiastowa przemiana, która jest Bożym dziełem. Albo Lidia. Kobieta, pierwsza Europejka, która się nawróciła w wyniku służby apostoła Pawła. Pan otworzył jej serce, przyjęła to wszystko, co było zwiastowane. I od razu w jej domu rozpoczęły się nabożeństwa. Tam został założony zbór, pierwszy zbór w Europie, właśnie w jej domu. Biblia powiada, że Bóg naszych grzechów nie wspomni więcej. Że wrzucił je w głębokość morską. I to jest fantastyczne przeżycie. I każdy, kto chce być wolny od depresyjnych myśli, chce mieć podstawę, aby zwyciężać tego typu myśli, musi to zaliczyć. To właśnie przeżycie. Przeżycie przebaczenia wszystkich swoich grzechów, całej grzesznej przeszłości. Nikt nie musi w grzechu żyć. Możesz być wolny. Właśnie Jezus ma imię Bóg Zbawiciel. I On ratuje. I w jednej chwili powoduje, że człowiek przestaje żyć starym życiem, zaczyna żyć nowym życiem. I zna swoją przeszłość, a nie zna przeszłości. I ta przyszłość będzie zupełnie nowa, czysta, promienna i jasna. Mimo trudności i kłopotów. Mimo boju wiary. ale zwycięska, zawsze zwycięska. Chwała Panu za to. I ten temat ja w tej chwili nie będę rozwijał, ale warto się nad nim zastanowić, poczytać sobie Nowy Testament. Jako taką pomoc można byłoby dla kogoś książkę Pokój z Bogiem, na przykład Billy Graham'a, albo Musi się na nowo narodzić. Nie wiem, czy ta druga jest u nas jeszcze. Ale najlepiej Nowy Testament, te wersety wziąć sobie, konkordancję, czy ktoś nam pokaże te miejsca i czytać z modlitwą, Duch Święty oświeci i pokaże. Jeśli ktoś tego nie przeżył, jeżeli ktoś nigdy nie był nieszczęśliwy z powodu swoich grzechów, to nigdy nie będzie prawdziwie szczęśliwym chrześcijaninem. Wiemy, że ważnym elementem w nauce o sakramentach jest sakrament pokuty. I to musi być prawdziwy żal za grzechy. Czy nie tak? A jeśli on jest prawdziwy, jeśli jest pozorny, jeśli jest wymuszony i właśnie gdy nie jest prawdziwy, też nie będzie prawdziwego odpuszczenia. I można człowieka oszukać, ale Boga nie oszukamy. Bóg wie, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. I dlatego też wielu nieszczęśliwych chrześcijan, którzy mają problem ze swoim sumieniem i to sumienie chociaż bezpodstawnie, bo o tym mówimy, ich oskarża. Diabeł to wykorzystuje. Dlatego, że ci ludzie nie stali się kiedyś nieszczęśliwi z powodu świadomości swego grzechu. Ale właśnie człowiek, który został przekonany o grzechu, przekonany przez Ducha Świętego, ten człowiek będzie płakał z powodu tego grzechu, będzie czuł się nieszczęśliwy, będzie się zachowywał wręcz jak ta nierządnica, która łzami umywała nogi Jezusa. Tak płakała, dlatego że grzechy jej nie dawały jej spokoju i wyznawała je bez słów. Apostoł Piotr, gdy Jezus na niego spojrzał, gorzko płakał, obrócił się do ściany i gorzko płakał. On był głęboko nieszczęśliwy i dlatego też miał dobrą podstawę do tego, by stać się szczęśliwy później. Ale to przekonanie o grzechu nie pojawi się, jeśli my będziemy naszą grzeszność chcieć w sobie wytworzyć to przeświadczenie przez porównywanie się z innymi ludźmi. Jeśli nas będzie Słowo Boże, jakiś duszpasterz, jakiś ewangelista przekonywał, że jesteś grzesznikiem, a ty powiesz, no ja nie wiem, czy jestem takim grzesznikiem, zobacz, alkoholu w ogóle nie używam, nikogo nie zabiłem, nie podpaliłem, nie cudzołożę, w ogóle żyję tak, no w porządku. Pamiętamy tego młodzieńca, który tak też mówił o sobie, a inni potakiwali. Nawet i rodzicom żadnej obelgi nie powiedział. Wszystkie przykazania z dekalogu uważał, że przestrzegał. On się przyrównywał do ludzi, którzy żyją wokół niego. Przyrównywał się do prawa, które Bóg dał ludziom. I stąd uważał, że jest w porządku. A okazało się, że gdy Jezus przyrównał jego życie do Boga i przyrównał w ten sposób, iż powiedział: sprzedaj, co masz i rozdaj ubogim. I dopiero potem przyjdź i mnie naśladuj. To tam właśnie było ukryte to, czego ten człowiek nie widział w swoim życiu. W porównaniu do ludzi był kryształowym człowiekiem, młodym człowiekiem, ale w porównaniu do żywego Boga był chciwcem. Kochał pieniądze, nie człowieka. Kochał swój majątek, stanowisko, kochał to wszystko. Gdyby teraz miał sprzedać i mieć te pieniądze w banku, to jeszcze pół biedy. Rozdać! A pierwsze przykazanie mówi: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. A on miał, obok Boga miał swój majątek, swoją pozycję. I odszedł smutny. I więc gdy my się przyrównamy ze świętością Boga, to wszystkie nasze sprawiedliwości, cała nasza sprawiedliwość, pobożne, chrześcijańskie życie nagle stanie się jak ciało trędowatego. Jak szata splugawiona, mówi nam prorok Izajasz. Czyż nie tak? W konfrontacji z wszechmocnym Bogiem. Dlatego ja zawsze mam takie obrazowe porównanie, że może nam się wydać, że jest bardzo czysto w pokoju, gdy wszystko ładnie powycieramy, kurze i mamy przyjemny nastrój, miłe światło i wydaje się nam, że jest czysto, że jest tak bardzo fajnie. I oto nam wpadnie promień słońca przez szybę. I w tym promieniu widać, co w tym powietrzu czystym lata. Właśnie w konfrontacji z wszechmogącym Bogiem. Taka jest nasza czystość. Nam się wydaje, to jest pyłek. To nie są ciężkie grudy grzechu. To jest pyłek. W konfrontacji z Bogiem Wszechmogącym Świętym to właśnie jest przyczyna, że smutni będziemy. Dlatego mówi nam apostoł Paweł w liście do Rzymian, rozdział 3, wiersz 23. Wszyscy zgrzeszyli i brak im Bożej chwały, tego Bożego blasku. Wszyscy się stali razem nieużytecznymi. A pierwsze przykazanie powiada: będziesz miał Pana Boga twojego z całego serca, siły, myśli i duszy. Drugie: a bliźniego swego jak siebie samego. Oczywiście to nie z dekalogu jest wzięte, ale ze Starego Testamentu, a w Nowym to jest często powtórzone. Jeśli nie możesz powiedzieć, że kocham Boga z całego serca, siły, myśli i duszy, to wiedz, że jesteś przestępcą pierwszego przykazania. Jesteś pierwszym grzesznikiem. Takim samym, jak Paweł uznał siebie w swoim czasie. Kiedyś dwóch ludzi weszło do świątyni, by się modlić. Znamy tę historię, prawda? Jak się modlił pierwszy? Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni, jak tamten celnik. Czy nie tak? Znamy to? Tylko w jednym miejscu to jest opisane. Łukasz, 18 rozdział, 9-14. Nie jestem taki. On jest taki, 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 a ja jestem taki, taki i taki. A tamten: Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. I tam jest powiedziane, że ten pierwszy odszedł nieusprawiedliwiony. Ten drugi, celnik, odszedł usprawiedliwiony przez Boga. I właśnie co znaczy usprawiedliwiony? To znaczy, że Bóg go uznał, iż jest w porządku. Że on cały czas przekraczał Boże prawo, ale właśnie od tej chwili jest w porządku. I teraz, gdy opuścił świątynię, to Bóg z nieba woła: to jest człowiek w porządku. Ja go usprawiedliwiłem i teraz nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. To znaczy usprawiedliwiony. Sprawiedliwość to znaczy stan, to jest stan, w którym możemy bez obawy stanąć przed Bogiem. Gdy ja się usprawiedliwiam, to Bóg zawsze ma mi co jeszcze do powiedzenia. Ale gdy Bóg mnie usprawiedliwi, to ktoś mi coś powie. Czy nie tak? I dlatego tak ważną rzeczą jest, i teraz wypowiem bardzo ważne stwierdzenia, które będą już kończyć. Otwórzmy trzeci rozdział listu do Rzymian. Uświadomienie sobie fundamentu naszego chrześcijańskiego nowego życia. Rzymian, trzeci rozdział, stronica 1211. Wiersz 23 powiada, że wszyscy zgrzeszyli i brak jest im chwały Bożej. Wcześniej o tym czytamy od wiersza 10. Ale pozwólcie teraz, że wiersz 20 przeczytamy. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon, przez prawo jest poznanie grzechu. Pomyślmy przez chwilę. Bóg dał Izraelitom, dał też i nam prawo, dał nam dekalog, dał też im przepisy, zakon, który ich obowiązywał. I Żydzi sądzili, że przez spełnienie samych tych nakazów będą usprawiedliwieni. I oto ktoś, podobnie jak właśnie ten bogaty młodzieniec, mając wypisane te 10 przykazań, stwierdza: to zaliczone, 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 fajnie, jestem w porządku. I teraz przejdzie do Jezusa i się konfrontuje z nim. Panie, ja chyba jestem w porządku, prawda? I się spodobał Jezusowi. Napisane jest, że Jezus go umiłował. Tak on poczuł sympatię do niego. Ale widzi, że ten człowiek, te pierwsze trzy, jednak nie ma w porządku. Pierwsze trzy przykazania. I właśnie, o czym mówiłem, dał mu radę. I ten jednak tego nie zaliczył. Boga nie kochał ponad wszystko. Dlatego, że miał coś, co równie kochał. I Żydzi sądzili, że właśnie przez spełnienie tych przykazań sami siebie zbawią. Trzymając ten trzeci rozdział, otwórzcie rozdział 10 listu do Rzymian. I tam jest taki wiersz trzeci, potem czwarty. Żydzi, nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Nie znając usprawiedliwienia, które od Boga pochodzi, nie wiedząc, co znaczy, gdy Bóg powie: jesteś w porządku, usiłowali własne usprawiedliwienie ustanowić i w wyniku tego nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Bo końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. I właśnie ludzie są przyzwyczajeni do tego, że sami przez własne, solidne postępowanie, przez unikanie grzechu zasłużą na zbawienie. I ciągle usiłują, 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 usiłują i są sfrustrowani, bo im nie wychodzi tak, jakby chcieli. Czy ten, kto wyznał, że robi taki, 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 taki i inny jeszcze grzech, gdy mu go przebaczono, czy tego grzechu znów nie popełniał? To jest usiłowanie sprostaniu Bożym wymogom. Jest poprzeczka za wysoka i ciągle tylko podskakuje, żeby przedział przeskoczyć i się nie udaje, ale zaliczają mu to. Z tym, że ma znów próbę i znów nie wychodzi. Umiera i znów próbę, no i teraz nie wiadomo, czy przejdzie, czy nie przejdzie. To jest wprowadzanie własnego usprawiedliwienia. Jest to tworzenie religii autosoterycznej, czyli samozbawiającej się. I to rodem pochodzi ze starych, starych Indii. To zrodziło się w czasach, gdy żył Abraham na tej ziemi. Przyjrzyjcie się trochę historii religii. W tym właśnie czasie tam się zrodziła również i ta myśl. Gdy Abraham został przez wiarę usprawiedliwiony, nie z uczynków, tylko dlatego, że uwierzył. W tym czasie tam, na subkontynencie indyjskim, powstała koncepcja, aby przez dobre czyny uzyskać zbawienie. I te myśli przeniknęły również do chrześcijaństwa i stworzyły wielkie wyznania chrześcijańskie, oparte na własnej zasłudze. Owszem, jest zasługa Chrystusa, ale i ja muszę też mieć swoje czyny, swoje zasługi. A tymczasem ten fundament, o którym mówi apostoł Paweł, o którym my mówimy, powiada, że końcem zakonu, końcem przepisów jest Chrystus, aby każdy, kto wierzy, był usprawiedliwiony. I wróćmy do rozdziału trzeciego. Wiersz 21, 22. A teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. A więc sprawiedliwość Boża, pojawia się taki termin. O niej świadczy i zakon i prorocy. świadczy, nie wprowadza, dopiero zapowiada. Następny wiersz. I to jest sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Sprawiedliwość Boża, a więc Bóg uznaje za sprawiedliwego. To się dzieje przez wiarę w osobę, przez pewność związaną z osobą Jezusa Chrystusa. I dla wszystkich nie wykonujących, lecz wierzących. Spójrzmy, to jest przecież konkretny tekst. Wiersz 24. I są usprawiedliwieni darmo. Darmo, z łaski. Tak jest, z łaski. Czy to jest źle, czy to dobrze jest? Dla ludzi to nie jest za dobrze, bo człowiek jest ambitny i on nie lubi nic z łaski. On by wolał jednak stanąć i pokazać, ale ja jednak tyle zrobił. Ty, Boże, zrobiłeś tyle, ale ja tyle. A więc jednak ja coś też znaczę. A Bóg mówi, nie, ty masz być bankrutem w moich oczach, masz być nieszczęśliwy z powodu swojego grzesznego życia, bo ty mi nie dorównujesz. Nawet gdybyś był najlepszy, to ja widzę w tobie wszystkie te, jak w tej smudze słonecznej, widzę wszystkie te złe rzeczy. I są dla mnie one obrzydliwością. Jedynie Chrystus mi się podobał. Syn Boży mi się podobał jedynie. On był bez skazy. On się oparł pokusą szatana. I bez skazy wszedł na Golgotę. I tam ja, wasz grzech, obrzydliwy grzech na niego włożyłem. I on się stał tak obrzydliwy, ten mój syn, że od niego twarz odwróciłem. I wtedy musiał umrzeć. Ale ja wtedy moją twarz na was zwróciłem. Od niego odwróciłem, a na was zwróciłem. I teraz, jeśli wierzysz właśnie w to dzieło na Golgocie dokonane, jeśli tam przyjdziesz ze swoją świadomością grzechu, ze swoim sumieniem, które cię oskarża i wyznasz, Panie, jestem grzesznikiem, ale dziękuję ci, żeś za mnie umarł. Dziękuję ci, że mój grzech i ten, i ten, i ten, i tamten najgorszy wziąłeś na siebie. Dziękuję ci. Właśnie wtedy ja ciebie tą krwią pokropię. Jezus Chrystus jako baranek Boży, ale i kapłan zarazem, kapłan Boży, on nas kropi swoją krwią. Kropi nie nasze ciało, kropi nie nasze szaty, ubranie. Nasze sumienia kropi swoją krwią. Bo nic nie oczyści sumienia, tylko krew Jezusa Chrystusa. Wiersz 25. Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Zwróćmy uwagę. Bóg ustanowił, że właśnie Jezus będzie przebłagalną ofiarą, która przeleje swoją krew. Ale ta ofiara jest skuteczna tylko wtedy, gdy ty i ja wierzymy w to. Skuteczna przez wiarę. I teraz w jaki sposób posiąść, a potem zachowywać cały czas, tam jest przecież imię słów, cały czas to musi trwać, zachowując i wiarę w żywego Boga i dobre sumienie. W jaki sposób? Ażeby mając straszną przeszłość, ażeby mieć ufność, mieć stabilność, mieć pokój, mieć odwagę i potem działać nawet i w taki sposób drastyczny, jak apostoł Paweł. W jaki sposób? Nie ma żadnego innego, jak tylko ten, o którym mówimy. O którym mówi Słowo Boże oczywiście, a my dzisiaj o tym mówimy jako temat. I już ostatnie miejsce, otwórzmy list do Hebrajczyków, rozdział 10. Otwórzmy, warto otworzyć, 1306 stronica. I posłuchajmy od wiersza 19. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest poprzez ciało swoje. Oraz mając kapłana wielkiego nad domem Bożym, mowa jest oczywiście o Jezusie, wejdźmy na nią, na tę drogę nową i żywą, ze szczerym sercem, uwaga, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Chwileczkę tylko, zatrzymajmy się. Różni autorowie pisali Księgi Nowego Testamentu, a jest ciągle ta sama myśl. Autor tej księgi jest nieznany. Ale widzimy ciągle tę samą myśl. Duch Święty dawał natchnienie. I tu jest mowa o pełności wiary w tym szczerym sercu oraz o czystym sercu oczyszczonym od złego sumienia. I to można osiągnąć tylko przez krew Jezusa Chrystusa. Można otrzymać tylko z rąk jedynego kapłana, kapłana wielkiego nad Bożym domem, z rąk Jezusa Chrystusa. Tego nam nikt nie da, tylko sam Jezus Chrystus w Twojej osobistej modlitwie. Pamiętam kiedyś, gdy miałem próbne kazanie podczas studiów teologicznych, i oczywiście było to próbne, koledzy siedzieli z notatnikami, siedział profesor nasz też, no i wiadomo, trzeba było powiedzieć jak najlepiej. Ja się modliłem, powiedziałem, Panie, ja nie powiem jak najlepiej pod względem formalnym. Ja chcę tak powiedzieć, ażeby się ktoś nawrócił. A tam się nikt nie miał nawrócić, bo przecież to była akademia teologiczna i nie w tym celu ci ludzie tam siedzieli, tylko żeby się czegoś nauczyć. Ale ja wtedy pościłem, modliłem się, prosiłem o pełność Ducha Świętego i gdy wyszedłem, to nie miałem żadnej kartki. Miałem tylko trzy myśli. Miałem tekst i mówiłem. I mówiłem tak, jak w tej chwili, danej chwili czułem, ponieważ mówiłem o Chrystusie, który za nas umarł, o przebaczeniu grzechów, o odkupieniu, ponieważ właśnie mówiłem o 53 rozdziale proroka Izajasza, ponieważ wspomniałem o swoim nawróceniu, więc się wzruszyłem, miałem łzy w oczach. A to było już minus. Kaznodziei się nie wolno wzruszać. Brzmiało jedno z poleceń. A ja się wzruszyłem. I mówiłem tak, jak tylko mogłem, najlepiej. Nie dbałem już o formalność, o formalne strony. Dbałem tylko o to, by przekazać żywe Słowo Boże. Mówiłem, przepisałem 20 minut. I właśnie kończąc powiedziałem tak. I właśnie gdy dzisiaj słyszysz tego, znaczy głos tego, który Ciebie zaprasza, Jezusa Chrystusa, to gdy opuścisz tę kaplicę i wrócisz do swojego pokoju, zamknij drzwi na klucz, uklęknij przy łóżku i powiedz: Panie Jezu, jestem grzesznikiem, dziękuję Ci, żeś za mnie umarł, przebacz mi wszystko i oddaję Mu swoje życie. Powiedziałem amen, poniosłem wszystkich, pomodliłem się z nimi i wyszedłem, nie patrząc na lewo i na prawo, bo była cisza była taka, że muchę było słychać. To był szok, dlatego że ktoś się wyzwolił z tych rygorów surowego profesora i całej atmosfery. Jedna dziewczyna, wtedy ją dotknęło Boże Słowo, dzisiaj jest żoną kaznodziei. To zrobiła. Wróciła i tak właśnie zrobiła i przeżyła. Przeżyła. I ona właśnie napisała słowa tej pieśni: szukać szczęścia, szukać celu w życiu chciałam. Nie wiem, czy znamy tę pieśń, ale kto zna, albo kiedy będziemy śpiewać, to właśnie jest. Ona jest autorem tej pieśni zaraz po swoim nawróceniu. Dlatego to, o czym dzisiaj mówiliśmy, to nie jest po to, żeby tylko wysłać jako wykładu. To jest po to, żeby przeżyć. To jest dla Ciebie. To jest dla mnie. I zechcie z tego skorzystać, przychodząc do Chrystusa ze szczerym sercem. Ze szczerym sercem. Ty masz swoje serce, ja mam swoje. I każdy z nas musi mieć szczere, jeżeli chcemy to samo osiągnąć. I wejdziesz na drogę nową i żywą. Dlatego też i teraz powstańmy. I chcielibyśmy się do Jezusa zwrócić. On jest obecny teraz wśród nas. I za nasze życie. I wie, że jedynym fundamentem, jedyną podstawą, która umożliwi nam życie bez ciągłego osądzania nas z powodu przeszłości? Jest uświadomienie sobie, że Jezus za mnie umarł, że On się stał grzechem za mój grzech, że ja dzięki temu mogę być Bożą sprawiedliwością, że w Chrystusie Jezusie Bóg widzi mnie usprawiedliwionego. I gdy Bóg mówi, On jest w porządku, to nikt nie może oskarżyć. I gdy diabeł będzie oskarżał, ty mając to w swojej świadomości, powiesz w modlitwie tak. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że moją całą grzeszność, całą przeszłość pełną grzechów moich wziąłeś na siebie. Dziękuję Ci, że stałeś się grzechem za moje grzechy i za ten właśnie grzech, którym sumienie mnie osądza. Dziękuję Ci, Zbawicielu, że Twoja krew oczyściła mnie. Dziękuję Ci, że Twoja krew spowodowała, iż w niebie wpisano moje imię do Księgi Żywota. I dziękuję Ci, że krew Chrystusa spowodowała, że Ty, Ojcze Wszechmocny, uznałeś mnie za usprawiedliwionego. I dlatego, szatanie, mówię Tobie, idź precz w imieniu Jezusa Chrystusa. Tamten grzech, który był w mojej przeszłości, został przykryty krwią Chrystusa, wymazany nią. Jestem dzisiaj Bożym dzieckiem. O, i taką właśnie modlitwę, pełną świadomości dzieła Bożego w Twoim życiu, w oparciu o wiarę tego, co Chrystus dokonał i utrzymując czyste sumienie, czyste dlatego, że Bóg je oczyścił przez słowo swoje, przez krew Chrystusa, też i wtedy będziesz mógł być przez Boga uznanym za godnego do pełnienia służby. I w tej chwili możemy przyjść razem w modlitwie do naszego wszechmogącego Boga, który obecny jest wśród nas przez Ducha Świętego. Jezus nas słyszy, Ciebie słyszy. I powiedz Mu teraz wszystko to, co jest wewnątrz Ciebie. Powiedz Mu szczerze Twoje aktualne myśli. Podejdź do Niego. Podejdź, to jest żywy, wszechmogący, miłujący nas Bóg, pełen łaski i miłosierdzia. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy teraz przyjść do Ciebie. Chwalimy Cię za to, że Twoja droga jest prosta, że ona jest otwarta. Dziękujemy Ci, że to jest wąska droga i brama jest wąska na jedną osobę. I nie tłumem tam wejdziemy, ale pojedynczo. O Panie, jak ten Łotr na krzyżu i wszedł przez tę wąską bramę, jak apostoł Paweł, koledzy jego, towarzysze, z którymi jechał, stali patrząc, jak on wchodzi przez wąską bramę do życia wiecznego. O Zbawicielu, dziękujemy Ci, że ta brama jest na tyle szeroka, że się zmieści człowiek, gdy pokutuje, gdy wyznaje swoje grzechy, zmieści się tam i grzechy z niego zostają zdjęte, zostaje oczyszczony i może wejść i wyjść i pastwisko, obfite pastwisko, zielone pastwisko znaleźć. O Zbawicielu, dziękuję Ci, że Duch Twój Święty teraz pracuje nad naszymi sercami, że On nas przekonuje o naszym grzechu, że przekonuje nas o naszym buncie, o wszystkim tym, cośmy złego uczynili i to, kim jesteśmy złymi w Twoich oczach. On przekonuje człowieka tak dokładnie, że człowiek się czuje nieszczęśliwie, czuje się zdruzgotany tym przeświadczeniem, ale tenże sam Duch Święty również mówi, Chrystus za Ciebie umarł, nie płacz, oto Baranek Boży zgładził Twój grzech, przyjął Twój grzech na siebie, abyś Ty się stał wolny od tego grzechu. O, dziękuję Ci, Panie Jezu, za tę pracę Ducha Świętego, którą wykona w moim życiu i wykonuje w życiu wielu, wielu ludzi. O, wywyższam Cię, Zbawicielu, że i dzisiaj tę podstawę pod nasze stopy możemy wziąć. Podstawę odkupienia przez krew Chrystusa. Podstawę naszego usprawiedliwienia w imieniu Jezusa Chrystusa. O, Panie, dziękujemy Ci, że możemy teraz jako Twój zbór, Twoje zgromadzenie w imieniu Jezusa Chrystusa, zgromadzenie ludzi, możemy się również i modlić z tymi, którzy chcieliby, aby się o nich modlono. O, Panie, proszę, abyś pobudził serca, aby szczere serca odezwały się i poprosiły teraz o modlitwę, by się same modliły, a my będziemy się razem z nimi łączyć. O, Panie Jezu, pobudź teraz te osoby i spowoduj, żebyśmy razem z Tobą mieli wspaniałą społeczność, gdy grzesznicy przychodzą, gdy grzechy wyznający ludzie przychodzą i otrzymują przebaczenie, odnowienie swego życia. Halleluja. Halleluja. I tak możemy się modlić teraz z tymi, którzy potrzebują modlitwy w ich intencji. Gdybyś tego właśnie chciał, podnieś swoją rękę.